Dzisiaj rano, jadąc do tutaj, na to miejsce, do kościoła, z żoną żeśmy rozmawiali, ponieważ... Wow, z żoną rozmawialiśmy. Sam siebie usłyszałem. Wow, mała dygresja, tak zaskoczony jestem, bo czasem ja lubię obserwować ludzi i widzę w samochodach albo w restauracjach, jak dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, siedzą na przykład przy stoliku czy samochodem jadą i mogę za nimi albo przed nimi jechać i w lusterku obserwować i przez 10-15 minut nie zamienią ze sobą słowa. Także aż tak siebie usłyszałem, że trzeba się pochwalić, że z żoną rozmawiałem dzisiaj rano. Rozmawialiśmy o tym, co powoduje, że ktoś w niedzielę rano chce wstać i przyjść do kościoła? Co powoduje? Poczucie obowiązku, przywilej, chęć, pragnienie. I czasem wydaje mi się, że w życiu niektórych ludzi to tak funkcjonuje jak wyrywanie zębów. Że bolący ząb trzeba wyrwać, więc trzeba iść do dentysty. I ja często coś takiego miałem, nie wiem czy wy, że ząb mnie bolał, całą noc, rano wstawałem, szedłem do dentysty i zanim doszedłem, ząb przestawał boleć. Mieliście coś takiego? Albo do mechanika jedziecie, coś stuka, przyjeżdżacie i przestaje stukać, nie? I często zawracałem napięcie, bo ja nie lubię chodzić do dentysty, ale trzeba. I wydaje mi się czasem, że w życiu niektórych ludzi tak jest, że coś im każe, że trzeba pójść, bo coś się w życiu psuje, trzeba do tego dentysty pójść, a taki ząb, którego już się nie da naprawić, trzeba wyrwać, to co da się naprawić, zablombować. I czasem mam takie wrażenie, że ludzie z taką postawą chodzą do kościoła. A zaczęliśmy o tym rozmawiać, ponieważ w zeszłym tygodniu nasi chłopcy mieli uroczystość w szkole, ten tak zwany homecoming, a nasz młodszy syn przyprowadził wielu przyjaciół do domu, ponad 20 osób, z czego 10 było chłopaków, 10 dziewcząt i późno wieczorem dziewczyny pojechały do swoich domów, a chłopcy zostali na ten tak zwany sleepover. Więc rozmawiając ze sobą mówimy, słuchaj, będzie lepiej, jeżeli zostaniesz w domu, zrobisz im śniadanie, po prostu będzie to inwestycja. I Sara zażartowała, mówi, spróbuję i dowiem się, jak się czują ludzie, którzy w niedzielę rano nie chodzą do kościoła. Nie? I dzisiaj rano mi się to przypomniało i pytam się ją, jak się czułaś? I właśnie rozmawiamy i mówi, wiesz co, jeżeli by nie było poczucia obowiązku w sensie, że służymy Bogu, ktoś tam na mnie liczy, to bardzo łatwo można sobie wytłumaczyć, że przecież Bóg jest wszędzie. Można się obudzić, wzdychnąć do Boga i powiedzieć, Panie Boże, widziałeś cały tydzień, pracowałem ciężko, głowa mnie boli, a chwalę Cię, Ty tu też jesteś przy moim łożu, ponieważ jak się nawróciłem, kiedyś się modliłem, aniele stróżu mój, teraz się pomodliłem, Panie Jezu, stój przy moim łóżku, obudziłem się, patrzę, że stoisz, po co będę szedł do kościoła, jesteś tutaj ze mną, obracam się na drugi bok i dziękuję Bogu za zdrowy sen. Bardzo łatwo się do czegoś takiego przyzwyczaić. Ale kiedy wiemy, że nasze chrześcijaństwo nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby przyjść i skonsumować coś tylko po to, żeby ocenić, czy było to dobre, czy niedobre, ale coś z siebie daje. I jeżeli rozumiemy, że schodzimy się po to, żeby jako zbiorowe ciało oddać Bogu chwałę, to chcę Ci powiedzieć, że w domu nie jesteś w stanie w zbiorowy sposób oddać Bogu chwały. Nie jesteś w stanie wspólnie razem z kimś innym przyjść do Boga. Pan Jezus powiedział, jeżeli zgodzicie się o coś, żeby się modlić w jedności ducha, ja wysłucham. Pan Jezus powiedział, dwóch lub trzech i to musimy praktykować w tygodniu. Ale jest coś, co Duch Święty sprawia, że w jedności to robimy. I nie doświadczysz nigdy Bożej jedności w Kościele, jeżeli będziesz więcej doświadczał spania, czy też podejmowania decyzji, że nie muszę być, że jakoś się beze mnie obejdzie. I ironią tego jest, że ludzie, którzy powinni dzisiaj to usłyszeć, nie ma tutaj. Ale być może ktoś tu przyszedł i potrzebował tego usłyszeć, że przychodzimy nie tylko po to, żeby jakieś przedstawienie odebrać, ale przychodzimy, żeby oddać Bogu chwałę. Przychodzimy, bo być może Bóg mnie zechce użyć dla zachęty drugiego. a Słowo Boże mówi, że nie żyjemy tylko dla samych siebie. I wreszcie przychodzimy po to, żeby słuchać Słowa Bożego, ponieważ Biblia mówi, że wiara rośnie ze słuchania. Ze słuchania, także jak już przyszedłeś, to zachęcam cię do słuchania, żebyś nie przesiedział tylko, ale słuchał, ponieważ wiara rośnie ze słuchania. Ten rodzaj wiary, który jest potrzebny do tego, aby otrzymać coś od Boga. Ilu z was w tym tygodniu prosiło Boga o coś? Przyznajcie się. Prawda? Wszyscy. Wszyscy. List Jakuba, pierwszy rozdział, jest napisane tak. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga. I kochani, nie tylko chodzi o mądrość. Jeżeli czegokolwiek nam brakuje, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu to dane. Będzie mu to dane. I lubimy takie fragmenty Pisma Świętego i dlatego prosimy, dlatego wierzymy w to. Jeszcze kazanie się nie zaczęło. Ale szósty werset mówi tak. Ale jak już prosi, jak już modli się, to niech prosi z czym? Z wiarą. Bez powątpiewania. Bo człowiek, który powątpiewa, następny werset mówi, niech nie myśli, że cokolwiek od Pana otrzyma. Skąd mamy wziąć tą wiarę? Tą wiarę bierzemy ze słuchania Słowa Bożego. A więc również zacząłem się zastanawiać, na czym polega również kazanie. I oczywiście to nie zwalnia pastora z tego, żeby się przygotowywał do kazań. Ale kazanie to nie jest wystąpienie w sensie mowy takie, jak są na przykład mowy polityczne czy sympozja naukowe, gdzie referaty są czytane i słuchamy tego i oceniamy. Kazanie, mówca musi wiedzieć i słuchacze muszą wiedzieć, że kazanie to jest moment, gdzie Bóg przemawia. I to nie przydaje prestiżu kaznodziei, to przydaje strachu. Że Bóg chce przemówić przez kaznodzieję. I jeżeli kaznodzieja to rozumie, to mówi, Panie, pomóż mi nie zatkać się. Pomóż mi nie zniekształcić tego, co Ty chcesz. Ja nie rozumiem, dlaczego Bóg, który jest doskonały, postanowił przemawiać przez niedoskonałych kaznodziei. I ostatecznie po drodze jeszcze słuchacze trochę pogubią. Nie wszystko zapamiętają. I dlatego ważną rzeczą jest, aby przychodzić i słuchać Słowa Bożego ze świadomością, że Bóg przemawia. I kiedy Bóg przemawia, kochani, słyszymy więcej, aniżeli kaznodzieja mówi. Czasem to nie chodzi o zapamiętanie całego kazania, ale często chodzi o to, że nasze serce tak zareaguje na głoszone słowo, że będziemy wiedzieli, że Bóg do nas przemówił. Nawet to będzie coś niezwiązane z tematem kazania. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, będziemy zawsze z tego miejsca wychodzili ubogaceni. Będziemy zawsze mieli pragnienie, idę, bo być może Bóg dzisiaj do mnie przemówi. Na pewno przemówi. Bóg gwarantuje to, jeżeli przychodzimy z otwartym właśnie sercem. I dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili o sprawach serca. Już wspomniałem, z otwartym sercem. Sprawy serca, sprawy serca. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Jesteśmy w błogosławieństwach Jezusa dalej. 8 werset. Mówi tak, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jako ludzie doceniamy to, czego nie widzimy. Chociaż często o tym zapominamy. Doceniamy serce. Jest takie słowo zapisane w pierwszej księdze Samuela, 16 rozdział, 7 werset, kiedy Samuel miał wybrać króla, człowieka na króla, którego miał namaścić i przyszło chyba 6 czy 7 synów Isajego i Samuel spojrzał na nich wszystkich i kiedy spojrzał na Eliaba najstarszego, jest napisane, który był najprzystojniejszy, największy, wyprostowany i sobie pomyślał, to na pewno jest ten, a Bóg mówi do niego, nie patrz na jego wygląd. Ponieważ nie jest mnie godny, nie jest godny, ażeby być moim pomazańcem. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Bóg mówi, ale ja patrzę na serce. Jego serce nie jest godne. I mimo tego, że Bóg przypomniał Samuelowi, że my mamy jako ludzie tendencję patrzeć na to, co jest na zewnątrz, to nie zapominamy o tym, że ważną rzeczą jest serce, choć czasem w życiu próbujemy dokonać rzeczy na skróty. I dobrze wiemy, co to znaczy zdobyć czyjeś serce. To znaczy zdobyć całą osobę. Wiemy, co to znaczy podejść do sprawy całym sercem. To znaczy maksimum zaangażowania, całą pasją. Wiemy, co to znaczy, że ktoś sprawę potraktował bez serca. To znaczy powiedział, nic mnie to nie obchodzi. Wiemy o tym, zgadzamy się i kiedy zakrada się do naszego życia brak serca, to nie znaczy, że my się nie zgadzamy z tym, że serce jest najważniejsze, ale jako ludzie zaniedbujemy sprawy serca, ponieważ chcemy osiągnąć cele mniejszym kosztem. Co to znaczy mniejszym kosztem? To znaczy, że kiedy serce angażujemy w coś, jest to wysoki koszt. Kiedy? Kiedy jest zdrada serca, kiedy jest zranienie serca. I czasem ludzie boją się zaangażować całym sercem, ponieważ obawiają się zranienia. Kochani, komplementy na przykład, kiedy są wypowiadane z serca, spełniają swoje zadanie, budują drugą osobę. Ale komplementy bez serca to nie jest wyznanie miłości, lecz manipulacja do tego, aby osiągnąć swój cel. Ja czasem posługuję się tym przykładem, bo większość z nas się z tym utożsamia. Dawniej to były listy, dzisiaj to są telefony, maile, SMS-y. Ktoś się z nami nie kontaktuje 5, 6, 7, 10 lat. I nagle otrzymujemy jakąś formę kontaktu, która mniej więcej brzmi tak. Słuchaj, tęsknię za tobą. Potrzebuję się z tobą skontaktować. Musimy porozmawiać. Przypominam sobie czasy, kiedy mieliśmy kontakt ze sobą razem. Było nam wspaniale. Jesteś bardzo ważną osobą w moim życiu. I kochani, kiedy ja coś takiego dostaję od ludzi, którzy się ze mną przez wiele lat nie kontaktowali, nawet kiedy mieli okazję, to podejrzewam, że za tym coś stoi. I wiele razy się przekonuję, że tak jest. Szczególnie, kiedy słyszę, że są to ludzie, którzy byli na przykład w Chicago, byli gdzieś niedaleko, a się nie skontaktowali i nagle się kontaktują ze mną. Ja cierpliwie czekam i rzeczywiście jest to ktoś na przykład, kto... Niedawno dostałem telefon od człowieka, który mówi, Mirku, jesteś tak ważnym dla mnie w życiu. Każdą okazję, którą mam, to chcę wykorzystać, żeby spędzić z tobą. Twój kościół jest tak wspaniały i tak dalej. A wiem, że w międzyczasie był dwa razy w Chicago i się ze mną nie skontaktował. I nagle mi coś takiego mówi. Dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy. Ale myślę tak, nie wiem czy z sercem, czy bez serca. Zaraz sprawdzimy. I zanim, akurat to była nagrana mi wiadomość na mojej komórce, nawet pofatygował się znaleźć komórkę i za chwilę jest tak. Będę w Chicago i wiozę ze sobą człowieka, który próbuje swój harmonogram wypełnić kościołami, ponieważ zbiera pieniążki na pewien projekt misyjny i dobrze by było, żeby on mógł być w waszym kościele. Dobra sprawa, ale gdyby nie ten drugi człowiek, ten pierwszy nigdy by mi nie powiedział, jak bardzo jestem wspaniałym człowiekiem, jaki wspaniały Kościół, bo kilka razy już był i nawet nie raczył się skontaktować telefonicznie. To jest dokładnie to, o czym mówię, że kiedy komplementy są bez serca, jest to nic innego jak tylko manipulacja w celu osiągnięcia celu. Po to, aby osiągnąć cel, swój cel. Cel, który tylko należy do ludzi, którzy mają serce dla siebie. Coś takiego to jest przywilej dla ludzi, którzy mają serce dla siebie. Ja nie otrzymam drzwi otwartych w kościele po to, żeby każdy, kto ma tylko obojętnie jaką potrzebę, mógł nas wykorzystać, ale my gotowi jesteśmy jako kościół, jesteśmy nawet, kochani, znani z tego, że jesteśmy bardzo szczodrym kościołem i wspieramy wiele usiłowań misyjnych, ale chcemy to robić dla ludzi, którzy również mają przede wszystkim serce dla Boga, jak również i serce dla nas. Miłość jest dla tych, którzy mają serce. Zaufanie, lojalność, wierność, szczodrość, otwartość jest dla tych, którzy mają serce. Kochani, człowieka można zmanipulować, ale Boga nie. Dlatego do Boga można podejść tylko z właściwym sercem. Człowiek żyje według zasady, że dobre wrażenie jest najważniejsze. I to wiemy już z czasów Jezusa. Otwórzmy Ewangelię Mateusza I takim moim ulubioną grupą ludzi pokazywania, jak nie żyć, co nie robić, mimo tego, że potrafią dobrze mówić, to są właśnie faryzeusze. I 23 rozdział Ewangelii Mateusza, w 25 wersecie, Pan Jezus mówi coś takiego. To są ludzie, którzy żyją według zasady, jeżeli mogę sprawić na człowieku dobre wrażenie, mimo tego, że nieprawdziwe, osiągnąłem cel. A Bóg się czymś takim brzydzi. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, czy hipokryci, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, jest to mowa o ich obrzędach, rytuałach, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest na zewnątrz niego, stało się czyste. Zauważcie, Pan Jezus nie mówi, że to, co na zewnątrz jest nieważne, ale mówi, jeżeli na zewnątrz jest czystość, a w środku jest inaczej, nie ma to wartości. 27 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Kochani, dobre wrażenie jest bardzo ważne. Ktoś jest schludny, zadbany, uprzejmy, dżentelmeński. Kobieta jest gospodarcza. Ale przestaje się to liczyć, kiedy okaże się, że jest inaczej. Kiedy okaże się, że jest inaczej. Otwórzmy na chwilę Ewangelię Mateusza. Dzisiaj będziemy trochę w słowie więcej wertować niż zwykle. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. I mamy tam podane 3 przykłady, które są bardzo ważne w życiu człowieka, szczególnie wierzącego. 6 rozdział. 1 werset. Mamy mowę o jałmużnie. Pan Jezus mówi, baczcie, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, Pan Jezus mówi, że nie musisz dawać, ale dawaj jałmużnę. Jeżeli dajesz, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ci ludzie dawali jałmużnę nie po to, że Bóg tak chce, nie po to, że była taka potrzeba, ale jest napisane, dawali po to, żeby mieć uznanie wśród ludzi, żeby ludzie ich chwalili. Drugim przykładem jest od 5 wersetu sprawa modlitwy. Pan Jezus nie powiedział, nie módlcie się, ale mówi, że jeżeli się modlicie po to, żeby ludzie was widzieli, otrzymujecie od razu zapłatę za swoją modlitwę. Ludzie was widzą, ludzie was pochwalą, powiedzą, że jesteście tacy bardzo pobożni i otrzymaliście to, co chcieliście, ale Pan Jezus mówi, że przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. Sprawiliście dobre wrażenie, ale przed Bogiem się to nie liczy. I trzeci przykład, Pan Jezus mówi o poście, 16 werset, mówi, że kiedy pościcie, wow, post to jest już coś więcej. Powiem wam, dlaczego jest coś więcej, ponieważ nie jest to coś, co często robimy. Jest to trudniejsze. Jest to, kosztuje więcej wyrzeczenia. Pościć dzień, dwa, trzy, siedem dni. Jest to trudne. Ludzie bólu głowy dostają, trzęsiawki i tak dalej. I jest niebezpieczeństwo, że niektórzy ludzie poszczą po to, żeby ich ludzie widzieli. Ja nie miałem pojęcia, ile ludzie są w stanie zrobić, jak daleko pójść po to, żeby otrzymać uznanie. Rzeczy, które ceni Bóg, jeżeli robione są z niewłaściwym sercem, nie robią na nim żadnego wrażenia. Jak również, posłuchajcie, ani na ludziach, kiedy w jakiś sposób serce zostanie zdemaskowane. A więc Bóg od razu widzi nasze serce, ludzie nie. I szkoda naszej inwestycji i wysiłku, ponieważ jest to domek z kart. Jest niebezpieczeństwo, że zostaniemy zdemaskowani, że nasze serce w tym nie było. I takim przykładem jest pewne małżeństwo. Nie znamy ich nazwiska, ale znamy ich imiona. Ananiasz i Safira. Otwórzcie 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Niesamowita historia. Gdyby nie mały szczegół, przeszliby do historii chrześcijaństwa jako bohaterzy wiary, herosi. Jest napisane, że Ananiasz, mąż i jego żona Safira sprzedali całą swoją posiadłość. i pieniążki przynieśli do kościoła, do apostołów i oddali to wszystko w ich ręce i mówią: bierzcie to, my nie potrzebujemy nic więcej. Nasze serca nie są przywiązane do rzeczy materialnych, ale jest mnóstwo potrzebujących, ubogich. Wszystko oddajemy. Gdyby nie jeden szczegół. Bóg od początku widział ich serce i postanawia pokazać to ludziom. Ponieważ drugi werset mówi, że zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Nikt tego nie widział, tylko Bóg. I trzeci werset. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan, co? Serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy. Kochani, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, o co tutaj chodzi. To nie jest lekcja, że Bóg nie pozwala nam zachować niczego dla siebie. Czwarty werset. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją ta posiadłość, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Zauważcie, Bóg nie jest pazerny na to, co nasze. Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego? Zauważcie, co się stało. Zrobił wspaniałą rzecz. To nie polegało na tym, że on miał wszystko przynieść. To polegało na tym, że Ananiasz kłamał ludziom i Bogu, jak również okazał chciwość. Ale chciwość nie na pieniądze, zauważcie. On nie był chciwy na pieniądze. Gdyby był chciwy na pieniądze, on nie musiał w ogóle sprzedawać tego. Ananiasz był chciwy uznania. Ananiasz chciał, żeby o nim mówiono: bohater wiary, wszystko co miał, wszystko oddał, kiedy okazało się, że było inaczej. I Bóg pokazał, jak bardzo brzydzi się tym, i kiedy ukazuje to ludziom, kiedy zdemaskuje nasze serce, wtedy nawet u ludzi to nie ma wartości. Zauważcie, że ludzie nie powiedzieli: zrobił więcej niż inni. Chociaż tą część przyniósł, inni nawet części nie przynieśli, sprzedał, chociaż połowę oddał. Nie, przestało to mieć wartość nawet w oczach ludzi. Kochani, serce tak bardzo ważne jest dla Boga, ale również i dla ludzi. Więc na czym się skupiać? Oto kilka przykładów, na czym się skupia człowiek, na czym się skupia Bóg. Na przykład, przykazanie nie zabijaj. Faryzeusze skupiali się na tym, żeby nie zabijać i nikogo nie zabijali, ale Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, mówił do ludzi, szczególnie do faryzeuszów, mówi: w Starym Zakonie napisano nie zabijaj, ale ja wam powiadam, nawet się nie gniewajcie. Gniew jest w sercu. Przykazanie mówi nie cudzołóż, a Pan Jezus mówi: nawet nie pożądaj w swoim sercu, ponieważ jeżeli to w sercu robisz, łamiesz to przykazanie. Gdzie? Właśnie w swoim sercu. Nie przysięgaj. Aby brzmieć wiarygodnie, Pan Jezus mówi: zawsze mów prawdę w swoim sercu, abyś nie musiał przysięgać. Miej serce prawdziwe, nie będziesz musiał przysięgać. Stary zakon mówi: oko za oko, czyli zemścij się za krzywdę. Odbierz co twoje, nie kradnij, ale co twoje, co ci się należy dla ciebie, zabierz to sobie. To jest to, na co prawo pozwala. A Pan Jezus mówi tak: jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nastaw mu i drugi. Jeżeli ktoś chce zabrać ci koszulę, oddaj mu i płaszcz. A ktoś cię przymusza, żebyś szedł jedną milę, idź z nimi dwie. Człowiek z taką postawą nie może być okradziony. Wiecie o tym? Pewna misjonarka w jednym z krajów, gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne, gdzie ludzie idą do więzienia, za chrzest są zabijani, dlatego że nie mogła głosić, postanowiła pisać różnego rodzaju ulotki i rozrzucać ją. I kiedy złapano ją, postanowiono jej odciąć rękę. I kiedy wróciła z powrotem do Stanów Zjednoczonych z odciętą ręką, na konferencji misyjnej wstała i mówi: nie litujcie się nade mną. Oni mi odcięli prawą rękę, a nie wiedzieli, że jestem leworęczna. Tylko człowiek, który jest tak bardzo sercem oddany w to, co robi dla Boga, może coś takiego powiedzieć. To jest tragedia. Ja jestem praworęczny, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał mi odciąć lewą rękę. co za strata. Ale to jest rzeczywiście osoba, która mówi: Panie, moje całe serce jest oddane Tobie, nie są w stanie mi niczego zrobić, czego ja już nie oddałam, to i tak już nie jest moje. Kilka myśli jeszcze o sercu. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. 33 do 34 wersetu. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Nawozy są bardzo ważne. Pielęgnacja jest bardzo ważna. Ale kochani, złe drzewo można nawozić, można pielęgnować i będzie rodzić owoce, ale jakie? Dalej będzie złe owoce rodzić. 34 werset. Plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Kochani, można ludzi szkolić, można ludzi przyzwyczajać, trenować, do perfekcji ich doprowadzić. I czasem to możemy widzieć w mediach. Możemy widzieć ludzi, którzy są podejrzani o morderstwa, o wymuszanie na ludziach haraczy, różnych rzeczy. Kiedy publicznie rozmawiają, wypowiadają się, są to najprzyjemniejsi, najłagodniej, najsłodziej brzmiący ludzie. Opanowali sztukę mówienia. Ale ludzie czują, że w sercu ten człowiek ma coś innego. I wielu ludzi skupia się na tym, aby opanować tą sztukę mówienia, nauczyć się aktorstwa, dyplomacji. Jest taka zasada, że to, co spożyjemy, nasz oddech zdradzi. Ja bardzo lubię czosnek. Ale nie pozwala mi się jeść czosnku w sobotę na przykład. Bo mi się przypomina, że w niedzielę z ludźmi będę rozmawiał. Ja mówię, ale co to szkodzi? To nie jest nierozpoznawalny zapach. Ludzie będą wiedzieli, że jadłem czosnek. Każdy je czosnek. A jednak. Kiedy byliśmy w seminarium, było trochę Polaków tam razem ze mną. I my lubimy czosnek, tak jak Żydzi. I pewien profesor, który był, nie wiedzieliśmy, był uczulony na czosnek, jednego wieczoru zorganizowaliśmy sobie czosnek party. I chyba z 6 osób najadło się czosnku. I wiecie, jak się czosnku najemy, to nie jest tylko na oddechu, ale to w pocie, w ubraniu, we wszystkim jest. I kiedy siedzieliśmy wszyscy w klasie, ten profesor przyszedł, pobladł i wybiegł. Za chwilę wrócił i mówi: przed chwilą drugi raz oglądałem swoje śniadanie. Mówi: kto jadł czosnek? A my wszyscy ręka do góry. On mówi: nie jedzcie czosnku. I myśmy myśleli, że on po prostu... No i następnym razem żeśmy postanowili, że zjemy czosnek, ale każdy z nas dodatkowo zęby umyje, wypłucze, otworzymy okna. I na troszkę to pomogło. Ale kiedy te przykrywki przestały działać, czosnek znowu się pojawił. I wreszcie ten profesor zagroził i kiedy rozmawiał z prezydentem seminarium, mówi: zrezygnuję, pójdę do innej szkoły uczyć, bo ja nie mogę znieść tych Polaków, którzy tylko jedzą czosnek i czosnek. Jest taka żydowska anegdota, gdzie Mosiek do Icka mówi: Icek, zgadnij, co jadłem. A Icek mówi: chuchnij. Czosnek jadłeś? Nie. Cebulę jadłeś? Nie. No to co jadłeś? Truskawki. Kochani, możemy być tak przesiąknięci czymś, że nieważne, co jemy, co na siebie pokropimy, wychodzi to, co jest wewnątrz, to, co jest w środku w nas. Pamiętacie stare czasy? Jak pan władza zatrzymywał samochód na lizaku, otwierało się okno. Pił pan? Nie. Chuchnij pan. Pamiętacie te czasy? Chuchnij pan. I gdyby dzisiaj tak było, można zamaskować. Ale czy jest to rozwiązanie problemu, że policjant nie pozna, bo wypłuczemy usta listeryną, czy włożymy mocną gumę do żucia? To nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ alkohol w organizmie człowieka, który siedzi za kierownicą, jest czymś więcej niż śmierdzącym oddechem. Jest narzędziem zbrodni. Jest narzędziem zbrodni, który zabija najwięcej ludzi w tym kraju w roku. Nawet ataki serca tyle ludzi nie zabijają, co pijani kierowcy. A więc to nie chodzi o oddech, to chodzi o to, co było we wnętrzu człowieka. I Słowo Boże, kochani, prowadzi nas do tego, co Pan Jezus powiedział. Najważniejsze jest czyste serce. Ale jest to frustracja. Człowiek nie może zmienić własnego serca. Jedynie w najlepszym przypadku może na chwilę je zamaskować nieprawdziwym, dobrym wrażeniem. Właśnie. Może myśleć, że jak truskawkę zjadł, to już się nie wyczuje tego, że cały jest przesiąknięty tym czosnkiem. Jeremiasza 17 rozdział, posłuchajcie 9 werset, bo spieszymy się, żeby materiał przerobić, a nie chcemy tutaj za długo znowuż, żeby się przeciągało. 17 rozdział, 9 werset. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Zauważcie, że serce człowieka, które nie zostało zaprezentowane Bogu, jest podstępne, niegodne zaufania, zepsute. Któż może takie serce poznać, a tym bardziej zmienić? Ale jest, kochani, dobra nowina. Skoro sam nie mogę swojego serca zmienić, moje wysiłki to będą tylko efekty kosmetyczne. Ale jest ten, który zmienia serce, jest nim Bóg. Już dzisiaj trochę w czasie uwielbienia na ten temat słyszeliśmy. Bóg zmienia serca. Bóg nie tylko patrzy na serce, nie tylko bada serce, lecz może je całkowicie zmienić. W tej samej księdze, jeżeli zostawiliście palec w tej księdze, Jeremiasza, 24 rozdział, 7 werset. Bóg mówi coś takiego do zepsutego narodu. Mówi: i dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Zauważcie, to słowo się powtarza, jak bardzo Bóg podkreśla, jak bardzo ważnym jest, aby Bóg zmienił nasze serce, aby dał nam nowe serce. Księga Ezechiela, 11 rozdział, posłuchajmy 19 werset. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serca kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami. Zauważcie, mimo tego, że Bóg daje człowiekowi nowe serce, niektórzy mówią: ja nie potrzebuję nowego serca. Więc, lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na jej głowy, mówi Wszechmogący Pan. A więc jest dobra nowina. Bóg zmienia serce. I nawet kiedy da już nam nowe serce, kiedy zostanie ono zabrudzone, Bóg ciągle zajmuje się oczyszczaniem serca. Jeremiasza, wróćmy na chwilę, 31 rozdział, 33 i 34 werset. 33 i 34 werset. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu, a inaczej może moje słowo, i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać i mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. A więc Bóg oczyszcza serce i wkłada swoje słowo w nasze serca, aby z obfitości serca mówiły usta. Kochani, pospolicie popełniany błąd jest taki, że człowiek skupia się na opanowywaniu sztuki tego, co wychodzi z jego serca. A więc wracamy na chwilę do naszego czosnku. Zamiast skupić się na tym, że nie będę dzisiaj jadł czosnku, bo jutro będę z ludźmi się spotykał, to mówimy: zjem czosnek, a mam swoje sposoby, jak zamaskować, by ludzie nie poznali tego, że jadłem czosnek. To jest dokładnie, co religijni ludzie robili, właśnie faryzeusze. Robimy to, czym Bóg się brzydzi. Robimy to, czym ludzie się brzydzą, kiedy dowiedzą się, że robię to w swoim życiu, ale mam swoje sposoby zamaskowania tego, więc nie muszę przestać grzeszyć, ale mogę po prostu w taki sposób swoje serce udekorować, że nawet nie poznają. Kiedyś byłem w pewnej restauracji, gdzie światła są przyciemnione, jak się je obiad, to taki nastrój wspaniały i te dekoracje piękne i tak dalej. I w pewnym momencie brakło światła i zapalono świeczki na chwilę i szybko zreperowano. Ale jak zreperowano, to jak się światła zaświeciły, to nie zaświeciły się te nastrojowe, tylko zaświeciły się takie, które jasno spowodowały. I nagle ludzie w szoku się znaleźli, kiedy zobaczyli, że tam farba się obłupuje, tam zacieki są i tak dalej. Dlaczego? Bo światło się zaświeciło i nagle to, co się wydawało piękne, pajęczyny wisiały, brudno było. Żeby nie być bardzo może skonfrontowany za to, co powiem, jest takie miejsce w Chicago, taki ośrodek kulturalny polski, największy, który wymaga remontu. Nie centrum polskie. Nie polskie centrum chrześcijańskie. Myśmy tak mieli długo. I właśnie też był taki moment, że światła się mocniej zapaliły i tak patrzę na te sufity i myślę, ktoś musi tu zainwestować, bo za niedługo to się zawali na nas. Kiedy odpowiednio jest wszystko ustawione, a fachowcy dekoratorzy potrafią tak to zrobić, że nawet nie zaglądamy tam, gdzie nie powinniśmy, skupiamy się na opanowywaniu tego, co wychodzi z naszego serca. A Bóg mówi, strzeż tego, co wchodzi do twojego serca. Czym się karmisz? Co słuchasz? Co oglądasz? Jakie fantazje masz? Na jakie fantazje pozwalasz w swojej głowie? Czym się karmisz? Jakie muzyki słuchasz? Jakich słów słuchasz? Jakie filmy oglądasz? Co cię pasjonuje? I nie dziw się, kiedy przez cały tydzień karmisz się tym, co brudne i obrzydliwe i niepożyteczne i rujnuje cię duchowo i emocjonalnie, intelektualnie z każdej strony. Nie oczekuj, że będzie z twojego serca wychodziło coś dobrego i coś czystego. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale właśnie mamy na ten temat trochę napisane. 8 werset mówi, lud ten czci mnie wargami, ale serce mi jest daleko ode mnie. Skupili się na tym, co wychodziło z ich ust. Chwalili, modlili. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tam chodziło o to, że oni się zgorszyli, że uczniowie Jezusa nie umyli rąk przed jedzeniem. A nie patrzyli na to, że inni myli ręce, ale cały tydzień oszukiwali, kłamali. Popełniali grzechy. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie, rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. On odpowiadając, rzekł, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Co te złe drzewa. Zostawcie ich, ślepi przewodnikami są ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. A Jezus rzekł, wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Bo z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale nie jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Zauważcie, na czym oni się skupiali. Na brudzie, na rękach. Umyć mydłem, a nie patrzyli na to, że ich serca były pełne zła, złych myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusty. I to, na czym oni się skupili, to jeżeli umyjemy rączki, będziemy brzmieli pobożnie przez chwilę, to ludzie nawet nie będą wiedzieli, że w naszym sercu są tak straszne rzeczy. I Pan Jezus mówi, nie skupiajcie się na tym, żeby opanować to, jak się wypowiadacie, ale skupcie się na tym, co jest w waszych sercach. Kochani, czyste serce. Czym jest? Czy jest to jakiś nieosiągalny ideał, czy jedyna droga dobrego życia? Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 37 werset. Bóg, kochani, przyjmuje tylko czyste serce. Tylko i wyłącznie czyste serce. 22 rozdział, 37 werset. A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Nie połową, nie 99%. Będziesz kochał Boga całym sercem swoim. Kochani, czyste serce to jest całe serce. to jest otwarte i szczere serce. To nie jest bezbłędne serce, ale jest to prostolinijne serce, niepołowiczne, nierozdarte, zmienne, jest to wierne serce. To jest czyste serce. Niemożliwe, a jednak możliwe. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 26 werset. Jest taki moment, że ktoś zadaje Panu Jezusowi pytanie, to któż wtedy może być zbawiony? 25 werset. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Zbawienie jest niemożliwe dla człowieka. To po co się w ogóle tym zajmujemy? Pan Jezus mówi, jest osiągalne. Mimo tego, że dla ciebie jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. A więc jeżeli pozwoli, żeby Bóg cię zbawił, zbawienie jest możliwe. Jeżeli pozwoli, żeby Bóg ci dał czyste serce, posiadanie czystego serca jest możliwe. Jeżeli sam będziesz próbował pracować i osiągnąć i wypracować sobie czyste serce, jest to niemożliwe. Jest takie ciekawe słowo, które mimo, że chwilę nam zajmie to znaleźć, to myślę, że warto je znać i przeczytać. Przy powieści Salomona, 20 rozdział i 9 werset. Salomon również tam wypowiada się na temat serca. 20 rozdział, 9 werset. Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce i jestem wolny od grzechu? Jest to retoryczne pytanie, na które odpowiedź jest jasna. Nikt. Nikt nie może powiedzieć, oczyściłem sam swoje serce i jestem już wolny od grzechu. Więc co? Musimy zrobić to, co Dawid uczynił w psalmie 51. Kochani, możecie albo słuchać po prostu 51 psalm, 10 werset. Pokrop mnie hizopem, 9 werset, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszym się stanę. 11. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie moje winy. I oto kluczowy moment modlitwy Dawida. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Co mam robić? Jeżeli pragniesz tego i rozumiesz, że sam nie możesz sobie wytworzyć serca, na które Bóg spojrzy i powie, dobrze synu, dobrze córko, to serce już jest wystarczająco czyste, mogę je przyjąć, ono mi się podoba. Nie. Panie, spójrz na moje serce, jest brudne, jest niedoskonałe. Stwórz we mnie nowe serce. Daj mi nowe serce. Potrzebujesz czegoś takiego? Kiedy wręcz ironia, kiedy modlisz się ze szczerego serca modlitwą taką, Bóg wkracza do akcji. Bóg zaczyna wtedy przez naszą wiarę dokonywać operacji na otwartym sercu. Serce, Bóg nie może dokonać operacji na sercu zamkniętym, tylko i wyłącznie na otwartym sercu. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 8 i 9 werset. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, do pogan, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi. Między nami, tą elitą żydowską, oni myśleli, że zbawienie jest tylko dla Żydów. Nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich, co? Serca. Zauważcie, kiedy oferujemy Bogu naszą wiarę i mówimy, Panie, wierzę. Czasem musimy powiedzieć tak jak setnik, Panie, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Ale wierzę. List do Rzymian, 10 rozdział, 8 werset. List do Rzymian, 10 rozdział, 8 werset. Znowu mamy wiarę i serce. 10 rozdział, 8 werset. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kiedy będziesz wierzył, ufał Bogu, nie będziesz zakrywał swojego serca przed Bogiem, Bóg da ci nowe serce, oczyści cię, da ci czyste motywy, nowe motywy. Kiedy wierzymy, Bóg wykonuje resztę przez Ducha Świętego. Kończąc,
chciałbym pokazać, tylko troszeczkę uchylić. To byłoby całkowicie osobny temat, osobne kazanie, osobny wykład na temat tego, w jaki sposób Bóg dokonuje operacji na naszym sercu. Ale trzy poszczególne wersety, a jeżeli więcej niż trzy, to nie miejcie mi tego za złe. List do Tytusa, 3 rozdział. Czwarty, piąty werset. List do Tytusa, 3 rozdział. Czwarty, piąty werset. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Kochani, mamy dwa terminy tutaj. Kąpiel i odnowienie. Do czego służy kąpiel? Po co się robi kąpiel? Ja wiem. Bierze się kąpiel, żeby się zrelaksować, ale to nie jest zasadniczy powód. To nie jest zasadniczy cel kąpieli. Kąpiel się bierze, żeby się oczyścić. Bóg dokonuje kąpieli w naszym życiu. Doświadczyłeś Bożej kąpieli? Pamiętasz, jak byłeś mały i mama cię kąpała? Bóg nas kąpie, czyści przez Ducha Świętego. List do Efezjan, 5 rozdział i 26 werset. List do Efezjan, 5 rozdział, 26 werset. Chrystus umiłował Kościół, wydał samego siebie za Kościół, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo Boże. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby słuchać Słowa Bożego, czytać Słowo Boże, bo wtedy zaczynamy się oczyszczać przed Nim. Słowo Boże dokonuje tej pracy. Pan Jezus potwierdza to swoimi słowami w Ewangelii Jana i w 15 rozdziale i 3 wersecie. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Zauważcie, ile tracą ludzie, którzy nie słuchają Słowa Bożego albo nie słuchają Słowa Bożego z otwartym sercem. Słuchaj Bożego Słowa tak, aby Bóg mógł oczyszczać, kąpać, myć twoje serce. I wreszcie w tym wszystkim, kiedy widzimy, że nasze serce jest niedoskonałe, potrzebujemy ufać i ciągle mieć nadzieję. I fragment, z którym chciałbym was zostawić, to jest ta 1 list Jana, 3 rozdział i 3 werset. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Powiem wam, że jestem przytłoczony tą obietnicą. Tak, jak on jest czysty? Jak to jest możliwe, żebym ja, człowiek niedoskonały, mógł się stać tak czysty, jak on? Tylko dlatego, że składam swoją nadzieję w Bogu. A więc sprawy serca? Opanować sztukę maskowania się? Nie. Otworzyć swoje serce i powiedzieć: Panie, stwórz we mnie serce czyste i pielęgnować je tak, aby non-stop Bóg mógł je oczyszczać. Kochani, ile błogosławieństwa doświadczamy? Pan Jezus mówi: błogosławieni czystego serca. Już wiemy teraz jakiego. Albowiem oni Boga oglądać będą. Dzisiaj nie zdążyliśmy już powiedzieć o tym, jak wspaniałym jest błogosławieństwo oglądania Boga. Czym jest oglądanie Boga? Ale jeżeli Pan pozwoli, że dożyjemy do następnej niedzieli i będziecie tutaj, ja będę, chciałbym, abyśmy skupili się na oglądaniu Boga. Jest to jedno z największych błogosławieństw, jakie możemy w życiu doświadczać. Oglądać Boga. I tak dla zainstygowania, zainteresowania chcę powiedzieć, że Biblia mówi, że nikt nie może oglądać Boga i pozostać żywym. A jednak Pan Jezus mówi, że będzie to błogosławieństwo, kiedy możemy oglądać Boga już tutaj na ziemi. Więc za tydzień będziemy mówili o oglądaniu Boga na ziemi. Zachęcam was do tego, ale przez ten czas chciałbym, abyście mogli przyjść do Boga ze swoimi sercami i powiedzieć: Panie, już jestem zmęczony maskowaniem się, chowaniem się, sprawianiem dobrego wrażenia. Chcę, aby moje serce przed Tobą było czyste. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, pochyl swoje czoło teraz przed Bogiem i módl się razem ze mną tą modlitwą. O Panie, rzeczywiście nasze serca nie są godne zaufania. Serca mamy dzikie, nieujarzmione i sami nie potrafimy tego zrobić. Panie, list Jakuba nam mówi, że język jest nie do opanowania.
Ale język tylko mówi to, co jest w sercu. Panie, to prowadzi nas do tego, że serce jest nie do opanowania. I dlatego, Panie, ten organ naszego jestestwa, nie tylko, Panie, ten fizyczny mięsień, który pompuje krew, ale, Panie, to centrum tego, kim naprawdę jesteśmy, serce, oddajemy Tobie, Panie, abyś je złamał, ujarzmił, zranił i uleczył, aby było przez Ciebie ujarzmione, aby stało się Twoim sługą. Panie, nawet jak jeden z naszych poetów powiedział, serce nie sługa, ale Panie, serce odnowione i czyste to Twój sługa. Panie, chcemy, aby nasze serca Tobie służyły. Chcemy służyć Tobie całym sercem. Chcemy kochać ludzi sercem. Chcemy brzydzić się grzechem całym sercem. I chcemy Ciebie kochać z całego serca. Panie, takiego serca pragniemy. I o takie serce się modlimy, abyś je nam dał w darze, jako nowe, oczyszczone, uleczone, uzdrowione. O takie serca się modlę dla każdego z nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.